Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się, prosimy na siebie uważać, unikać słońca, nawadniać się i jakoś, mam nadzieję, przetrwamy tę falę upałów, która dopiero się rozkręca. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Małgorzata Gwiazda-Elmerych jest wydawczynią programu, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony, dziękujemy za inspiracje. I już za chwilę pierwszy temat, związany oczywiście z wodą i z upałem. Porozmawiamy z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskich wodociągów, bo mamy skargę od słuchaczki, że codziennie około godziny 20-22 w gminie Dobra dochodzi do znacznych spadków ciśnienia wody. I ten temat podejmiemy za chwilę, a potem wrócimy na zakończenie naszej audycji do tego właśnie problemu, bo podpowiemy naszym słuchaczom z gościem, jak retencjonować wodę, jak ją zatrzymywać w gruncie, jak ją zatrzymywać na swoich posesjach i co zrobić, żeby nasz trawnik bez nadużywania wody właśnie przetrwał takie upalne dni jak te obecne. Ale to nie jedyny temat w dzisiejszym czasie reakcji. Słuchacz poskarżył się nam na hałas na placu Szarych Szeregów. Ten hałas powodują nadużywane przez kierowców klaksony. Przypomnijmy, kiedy możemy użyć sygnału dźwiękowego w mieście. Zaapelujemy także do słuchaczy, żeby nie nadużywali klaksonów. No i mamy nadzieję na rozmowę w przyszłych audycjach z policją na temat właśnie placu Szarych Szeregów i nadużywania klaksonów. Potem będą sprawy dotyczące komunikacji miejskiej szeroko rozumianej. Będzie o bijatyce między dwoma nastolatkami w autobusie C. Co się dokładnie wydarzyło i czy reakcja kierowczyni autobusu była na tą sytuację odpowiednia. Będziemy także rozmawiali o motorniczej, która rozmawiała przez telefon bez zestawu głośno mówiącego. Czy mogła? Będzie także apel mieszkańców Golęcina, którzy chcieliby, aby zajezdnia tramwajowa w tej dzielnicy pozostała. Zajrzymy także na powstańców wielkopolskich. Co z dziurą w jezdni? Tam już przy placu Szyrockiego. Kiedy to będzie naprawione? Co z całą inwestycją przebudowy powstańców wielkopolskich? Naszym gościem będzie rzecznik wielu spółek, Wojciech Jachim. Tym razem tramwaje szczecińskie, ale także spółki autobusowe. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a jeszcze jeden temat, słuchacz, który nieustannie do nas dzwoni, a my dzwonimy do Zbilku, co z porzuconym wrakiem pojazdu, który znajduje się w jednym z podwórek przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. To nasz plan na dzisiejszą audycję, a dzisiaj w nocy była kontrola trzeźwości i takie kontrole to słuchacz pochwali.
Witam, kierowca ze Szczecina. Godzina 3:40 i jaka niespodzianka. Piastu w dół, zamiast tradycyjnej kontroli prędkości, co często tam jest w nocy, tym razem kontrola trzeźwości. Czyli mamy poranek trzeźwości. Można o tej porze, bez zbędnego tamowania ruchu, nie ma żadnych korków, wszystko idealnie się odbywa. Oby takich kontroli było więcej.
Też popieramy, trzymamy kciuki za policjantów, no i miejmy nadzieję, że oby te trzeźwe poranki czy trzeźwe noce okazywały się puste, gdy chodzi o sprawdzenie, że nikt po kielichu do samochodu czy po narkotykach, nie daj Boże, nie wsiada. I teraz już pierwszy gość, tym gościem jest pan Łukasz Szeląg, rzecznik prasowy zachodniopomorskich wodociągów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchacza.
Codziennie w godzinach około 20-22, pisze nasza słuchaczka, w sezonie letnim dochodzi do znacznych spadków ciśnienia wody. Problem jest na tyle poważny, że piec gazowy nie uruchamia się z powodu zbyt niskiego ciśnienia, co oznacza brak ciepłej wody. Nie działają również prawidłowo urządzenia AGD, takie jak zmywarka i inne. Problem nie wynika z awarii instalacji w mieszkaniu, gdyż ta została kompleksowo wymieniona zaledwie 2 lata temu. Co istotne, problem występuje wyłącznie wieczorami, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest większe. Wielu mieszkańców zastanawia się, czy przyczyną nie jest dynamiczny rozwój gminy i stale rosnąca liczba nowych mieszkańców. No to pozastanawiajmy się razem, panie rzeczniku, czy macie również takie sygnały od mieszkańców, czy rzeczywiście ciśnienie wody jest niższe, bo zużycie wzrasta i podejrzewam tutaj podlewanie, zraszanie ogrodów i trawników wieczorami?
No to możemy zakończyć rozmowę, bo udzielił pan odpowiedzi na wszystkie pytania.
To dziękujemy bardzo. Nie, proszę rozwijać.
Kwestia tego, że gmina Dobra rozwija się bardzo dynamicznie, jest obserwowana z mojej pracy w wodociągach zachodniopomorskich od prawie kilkunastu lat. Nieraz rozmawialiśmy o tych problemach. Po pierwsze, podstawowym problemem jest to, i to jest problem nie tylko w Dobrej, w regionie województwa zachodniopomorskiego, czy w Polsce, ale w wielu też krajach, że ogrody należy podlewać albo wczesnym porankiem, tak żeby efektywnie je podrywać, żeby ta woda mogła wchłonąć się w ziemię, albo bardzo późnym wieczorem. Technicznie my od początku, jak jestem w wodociągach zachodniopomorskich, apelujemy o to, żeby ograniczyć po prostu podlewanie wody, korzystać do tego z deszczówki gromadzonej w zbiornikach, w szczególności w domach, które są nowo budowane. Każdy powinien sobie taki zbiornik na deszczówkę zaplanować, przewidzieć na wodę deszczową i korzystać z niej do tych celów. Natomiast jeżeli mamy podlewać swój ogród, to najlepiej zrobić system odpowiedniego zraszania, żeby tą wodę wykorzystywać jak najbardziej optymalnie. Przede wszystkim woda, która płynie w wodociągu, służy nam do codziennego funkcjonowania, do picia, do zrobienia obiadu, do umycia czy do włączenia do zmywarki. Natomiast w ostateczności jest to woda, którą powinniśmy podlewać ogród, bo jest to woda uzdatniona po prostu do picia. Natomiast wodociągi zachodniopomorskie wspólnie z gminą Dobra pracują nad zwiększaniem dostępności wody, poprawy tej jakości, ale czas projektowania, czas wprowadzania zmian, wiemy, że zajmuje to określony czas, też są określone środki potrzebne na poszczególne inwestycje. Dlatego na dzisiaj, jeżeli możemy wspólnie apelować o kwestię podejścia zdroworozsądkowego i ekologicznego, to jeżeli mamy podlewać ogród, to albo bardzo późnym wieczorem, albo wcześniej o poranku wykorzystać tę wodę tak, żeby to było najefektywniejsze. Natomiast ja dla osób, które projektują domy, planują kupno działki, proponuję, żeby przewidzieć tam zbiornik na wodę deszczową, bo to pomagają zagospodarować, wykorzystać i zaoszczędzić wodę, którą mamy w sieci wodociągowej.
Przy tym obecnym stanie infrastruktury i przy tym poborze wody wieczorami po godzinie 20:00 niestety nie mamy dobrych informacji dla słuchaczki. To ciśnienie może być niższe, ale weźmy sobie do serca apel pana rzecznika Łukasza Szelonga z zachodniopomorskich wodociągów o to, żeby myśleć, kiedy budujemy dom, o zbiorniku na deszczówkę, żeby tę wodę retencjonować, a jeżeli już podlewanie, to późnym bardzo wieczorem albo bardzo wczesnym rankiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Łukasz Szelong był z nami, rzecznik zachodniopomorskich wodociągów, ale do tematu jeszcze wrócimy z hydrobiologiem pod koniec audycji. A teraz zimno pozdrawiamy pasażerów komunikacji miejskiej. Jest komunikat zarządu dróg przypominający o zasadach, jak tam ma wyglądać klimatyzacja albo jej brak, bo przecież nie wszystkie autobusy i tramwaje mają klimatyzację. Pojazdy komunikacji miejskiej, czytamy w komunikacie ZD temu, do obsługi linii muszą być wyposażone w urządzenia do wentylacji naturalnej i lub wymuszonej przedziału pasażerskiego. To jest system nawiewów wewnętrznych, okna uchylne, wywietrzniki dachowe pozwalające na realizację funkcji nawiewu, wywiewu, przewiewu oraz opcjonalnie system klimatyzacja. I tu ważne przypomnienie ze strony ZDITM. Klimatyzacja nie stanowi obligatoryjnego wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej. Prowadzący pojazdy wyposażone w system klimatyzacji przedziału pasażerskiego mają obowiązek jego włączenia w każdym przypadku, gdy temperatura powietrza przekracza 22 stopnie, to niewątpliwie dzisiaj. I zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, czytamy i normami, w przypadku pracującego systemu klimatyzacji różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu winna mieścić się w przedziale od 4 do 8 stopni w pojazdach niewyposażonych w system klimatyzacji oraz w pojazdach wyposażonych w klimatyzację w czasie, gdy nie jest ona włączona, na przykład uległa awarii. Prowadzący obowiązani są otworzyć wywietrzniki dachowe oraz usunąć blokadę otwierania okien. Proszę się zimno trzymać, a my mamy kolejnego gościa i wrócimy za chwilę do sprawy, którą prezentowaliśmy słuchaczom wczoraj. Zapraszamy na stronę internetową Radia Szczecin, tam podcasty, czas reakcji, filmik mrożący krew w żyłach, jak pracowali budowlańcy na ulicy Kadłubka. Mam nadzieję, że wczoraj i dzisiaj już tak nie pracują, bo filmik jest sprzed wczoraj. No, ale najpierw porozmawiamy także o wodzie w pracy, o temperaturze, jaka powinna panować w miejscu pracy. Przy naszym telefonie pani Ewelina Kolanowska, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rzeczywiście będziemy rozmawiać, tak jak dzisiaj słyszę tutaj w prawie całej audycji, o wodzie.
No właśnie, to porozmawiajmy o wodzie. Czy pracodawca każdy ma nam obowiązek, kiedy temperatura na dworze przekracza, nie wiem, 20-25 stopni, dostarczyć wodę butelkowaną?
Już mówię, jak to jest z tą wodą. A więc rzeczywiście pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam wodę zdatną do picia. To nie musi być woda butelkowa, bo możemy iść tu za przykładem, że często są na przykład w pracy jakieś dyspensory wody i z tej wody można skorzystać. Ale tutaj pan redaktor musi wiedzieć, że mówimy o innych temperaturach. To znaczy tę wodę trzeba zapewnić wtedy, kiedy jeśli pracujemy na zewnątrz, ta temperatura przekracza 28 stopni, 25 stopni, to jeżeli pracujemy na dworze, natomiast jeżeli pracujemy w jakimś biurze, w jakimś pomieszczeniu, ta temperatura przekracza 28 stopni. Co jest jeszcze istotne a propos napojów, które są nam wówczas konieczne. Tych napojów musi być tyle, aby zaspokoić pragnienie wszystkich pracowników w odpowiedniej ilości. No i to właśnie na pracodawcy spoczywa ten obowiązek ich zapewnienia. To znaczy, że pracodawca nie może nam wypłacić ekwiwalentu i powiedzieć, to przykład oczywiście, masz tutaj dzisiaj 20 zł i idź sobie do sklepu, kup tę wodę, albo nie może nas też wysłać po tę wodę i powiedzieć, to kup wszystkim. To jest obowiązek pracodawcy, aby każdy z nas podczas upałów miał wodę zdatną do picia zapewnioną.
A czy jest jakaś temperatura w miejscu pracy, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz, poza którą już pracować nie powinniśmy, albo no, jako pracownicy mamy do tego prawo odmówić tej pracy, albo pracodawca powinien przerwać pracę?
Tutaj ten rygor temperatury dotyczy tylko osób, które są pod szczególną opieką prawną, czyli kobiet w ciąży oraz młodocianych. I tą temperaturą jest wtedy 30 stopni. Natomiast jeżeli my rzeczywiście pracujemy w takich temperaturach, które są bardzo wysokie, które zagrażają naszemu zdrowiu, to wtedy apelujemy do pracodawców, aby tak ułożyć tę organizację pracy, by w tych największych upałach jednak pracownicy mieli jak największą możliwość, czy też odpoczynku w miejscu zacienionym, albo zacząć tę pracę w innych godzinach, skrócić ten czas pracy, dotować pracownikami. I te wszystkie zmiany pracodawca może wprowadzić. I co jest jeszcze niezmiernie istotne, jeżeli zdecyduje się, o co prosimy w takich właśnie bardzo gorących dniach na takie zmiany, nie może to skutkować obniżeniem naszego wynagrodzenia. Ta pensja musi być taka sama.
Pamiętajmy o tym i teraz przejdźmy do tego sygnału, który otrzymaliśmy 23 czerwca. Słuchacz nadesłał nam filmik z ulicy Kadłubka, gdzie są prace budowlane, jakieś remontowo-budowlane wykonywane. No i stoi koparka. Za koparką, to można zobaczyć u nas na stronie internetowej podcasty Czas Reakcji. Ta koparka stoi na jednym z pasów ruchu, stoi tam także ciężarówka i są ładowane jakieś ogromne elementy rozbiórkowe, nie wiem, czy to beton, czy to asfalt, a tak, samochody jeżdżą drugim pasem, a ta łycha koparki nad nimi się porusza. Przechodzą tam także ludzie. Proszę powiedzieć, czy doszło tutaj zdecydowanie do naruszeń przepisów?
Rzeczywiście doszło tutaj do naruszenia przepisów i to do naruszenia wielu przepisów. Przede wszystkim nie została wygrodzona strefa niebezpieczna pracy koparki. Nie było balustrad ochronnych i od razu powiem, że te balustrady powinny mieć przynajmniej 1,10 m. Po drugie, widzimy na tym filmiku, że ten pracownik budowlany przemieszcza się w strefie pracy tej koparki. Tak to również nie powinno wyglądać, bo gdyby, i tutaj taki przykład bardzo życiowy, jest gorąco, pan koparkowy zasłabł, gdyby stało mu się cokolwiek i na przykład przez przypadek uruchomił któryś z joysticków, wówczas mogłoby dojść do ogromnego nieszczęścia. Nie wprowadzono tutaj, z tego co widać na filmiku, bo być może ustalenia były inne, zastępczej organizacji ruchu, czyli nie doszło do zajęcia pasa drogowego na czas trwania prac budowlanych.
Czyli zajęto go nielegalnie, można powiedzieć, bo nie ma tej organizacji ruchu właśnie.
Panie redaktorze, nie szłabym w tak daleko idące wnioski z jednego powodu. Dlatego, że my kiedy otrzymaliśmy ten filmik, to rzeczywiście bardzo zaniepokoiło nas to, co dzieje się podczas tamtych prac i na miejsce udał się inspektor pracy, który podjął interwencję, ale kiedy tak naprawdę filmik jest przedwczoraj, my otrzymaliśmy ten film od was wczoraj i już wczoraj ta sytuacja wyglądała zgoła inaczej, ponieważ wykonawca podjął szereg działań, które zabezpieczały tę budowę. Oczywiście były tam pewne nieścisłości, które zostaną wyjaśnione podczas kontroli, o których teraz nie chciałabym rozmawiać, ale to, o czym mówimy, co widoczne jest na filmiku, rzeczywiście na szczęście zostało wyeliminowane.
No i miejmy nadzieję, że już się więcej nie powtórzy. Czy państwo na podstawie takiego filmiku, jak nadesłany przez naszego słuchacza, mogą ukarać wykonawcę czy inwestora prac, czy jednak nie, państwo bazują na tym, bo w dobie sztucznej inteligencji różne rzeczy mogą się wydarzyć, również z takimi filmikami, że jednak jeżeli na miejscu stwierdzacie w danym momencie kontroli jakieś nieprawidłowości, to wtedy mówimy o mandatach, konsekwencjach prawnych dla wykonawcy.
Ten filmik stał się dla nas podstawą do wszczęcia interwencji. I to, co zostanie ustalone, wówczas będą wyciągane z tego wnioski, bo tak naprawdę podstawą do ukarania są ustalenia poczynione w toku kontroli i które zostaną udokumentowane w protokole. Ale powiem coś innego, panie redaktorze. To jest ten jeden filmik, który otrzymaliście wy jako dziennikarze i który trafił do nas. Po moich rozmowach z inspektorami pracy, którzy zajmują się budowami, stwierdziliśmy, że niestety bardzo często dochodzi do takich naruszeń, i że to nie jest sytuacja jednostkowa. I stąd nasz apel przede wszystkim do wykonawców, do pracodawców, aby jednak poświęcili swój czas na odpowiednie zabezpieczenia, bo nie chcielibyśmy, aby dochodziło do wypadków do pracy. Bo pamiętajmy, ktoś wychodzi do pracy i z niej nie wraca. Tutaj naprawdę ta sytuacja była bardzo groźna, więc tak jak mówimy, ona nie jest jednostkowa, nie jest przypadkowa i bardzo nas martwi to, że mimo tego, że tyle się mówi o tym, jak zabezpieczać takie miejsca, co powinien pracodawca, co powinien pracownik, no wciąż dochodzi do takich przypadków.
Dziękujemy za te wyjaśnienia i dziękujemy słuchaczowi za czujność, bo rzeczywiście było tutaj naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a naszym gościem była pani Ewelina Kolanowska, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Pozdrawiamy, proszę trzymać się zimno.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, a teraz już zmieniamy temat i miejsce, pewnie gorące dzisiaj, ale tam zawsze emocje buzują, bo to jest rondo szarych szeregów, wiele wjazdów, zjazdów, trzy pasy ruchu, więc problemów i scysji, tak to nazwę, pomiędzy kierowcami nie brakuje. No i napisał pan Andrzej. W centrum miast oraz na całym obszarze zabudowanym obowiązuje generalny zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Klaksonu można użyć wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo kolizji lub wypadku. Używanie go do ponaglania kierowców czy wyrażania emocji jest niedozwolone. Niestety na placu Szarych Szeregów w Szczecinie używanie klaksonów jest notoryczne. Żadne służby z tego sobie nic nie robią. My jako mieszkańcy wokół placu Szarych Szeregów jesteśmy zmuszeni wysłuchiwać tego trąbienia codziennie. No tak, panie Andrzeju, nie dość, że hałas jest tam ogromny, który generują i tramwaje, i pojazdy mechaniczne na paliwo, benzynę, ropę i tak dalej, tym podobne, no hałas spod opon, no i jeszcze do tego klaksony. Ale naszym gościem jest Arkadiusz Kurzy, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dobry.
Panie Arkadiuszu, ja przesłałem tę sprawę Komendzie Miejskiej Policji, bo jestem ciekaw, czy tam także były takie sygnały i czy podejmą interwencję, ale rzeczywiście słuchacz ma rację, prawda? Generalnie sygnałów dźwiękowych w mieście nie powinniśmy używać, jest zakaz.
Oczywiście, że zakaz. Bez tego jednego punktu, kiedy zachodzi ta konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. No i oczywiście to, co pan redaktor słusznie zauważył, bardzo dużo wlotów i wylotów z ronda Szarych Szeregów powoduje, że odległości między wlotami, czyli wjazdami i zjazdami, są bardzo bliskie. W związku z tym no, kierowcy próbują z każdego pasa zmienić kierunek jazdy, a nie tak jak mówi ustawa Prawo ruchu drogowym, że manewr ten mamy wykonywać z pasa prawego. I tutaj właśnie zachodzi to, że kierowca jadąc prawym pasem może zająć prawy pas na drodze, na którą chce zjechać, lub pas lewy, w zależności od kontynuacji jazdy. Natomiast z pasa środkowego lub z pasa nawet zewnętrznego, tego trzeciego bliżej wyspy, kierowcy chcą wykonać taki sam manewr zmiany kierunku jazdy, zajeżdżając w drogę, powodując stan zagrożenia bezpieczeństwa. No i wtedy zaczyna się klaksonada.
Tak,
katakumba.
Pan Bartosz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie a propos tego ronda starych szeregów, myślę, że to trąbienie to właśnie nie jest tak totalnie, że bezpodstawnie sobie ludzie trąbią, bo tak mają ochotę, tylko właśnie to, że ludzie nie potrafią jeździć po tych rondach, nie potrafią z nich zjeżdżać i notorycznie wymuszają pierwszeństwo. I to
powoduje to irytację i po prostu tym klaksonem jakbyśmy krzyczeli, prawda? Czyli nie możemy krzyczeć raczej i nie krzyczymy, tylko trąbimy, pokazując, że dany kierowca robi coś nieprawidłowo. Dziękujemy, panie Bartoszu.
Dokładnie. To na tej zasadzie, gdybyśmy krzyczeli uważaj, uważaj. Natomiast ja powiem tak. Oczywiście, mamy ostrzegać. Lepiej ostrzec tego kierującego, jak doprowadzić do zdarzenia drogowego i narobić sobie, jak i drugiemu uczestnikowi problemu. Zawsze mówię, że droga toleruje wszystkich uczestników ruchu drogowego i wszyscy tam może. Jednakże jeżeli ktoś już na nas trąbi, zwraca nam uwagę, że wymuszamy pierwszeństwa, podnieśmy tą rękę do góry, przeprośmy, pokażmy tym gestem, że wiemy, że zrobiliśmy źle i przepraszamy za to. Ale u nas wygląda to inaczej. Jeden trąbi, drugi mu odtrąbia i pokazuje, że co chcesz, czego się mnie czepiasz?
Kulturalna rozmowa, powiem z przekąsem. Panie Arkadiuszu, więcej kultury, i pamiętajmy, jak należy jeździć po rondach. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy w naszej audycji, ale pamiętajmy, zanim zaczniemy trąbić, a jeżeli możemy przyhamować, to nie używajmy tego klaksonu. Pomyślmy o tych mieszkańcach, którzy muszą tam żyć i żyją w tym miejscu, mieszkają, i mają tych klaksonów naprawdę, naprawdę dosyć.
Szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych, bo ten klakson jest słyszalny wtedy jeszcze mocniej.
Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Szerokiej drogi, jak zwykle, dla wszystkich kierowców i słuchaczy Radia Szczecin.
A my przesłaliśmy zgłoszenie słuchacza do Komendy Miejskiej Policji, i czekamy na odpowiedź. I teraz jeszcze przed przerwą na reklamy początek rozmowy z naszym kolejnym gościem, Wojciech Jachim, spółka Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, kilka spraw. Zaczniemy od pytania od pana Kacpra, który pisze, że mieszka na osiedlu Golęcino-Gocław i pisze w imieniu własnym oraz grupy mieszkańców zaniepokojonych planami dotyczącymi przyszłości zajezdni Golęcin i niepewnej przyszłości linii tramwajowej numer 6. No rzeczywiście, tak jak rozmawiałem z radnymi, z przedstawicielami władzy uchwałodawczej, jest taki plan, żeby zamknąć zajezdnię w Golęcinie, bo remont jest nieopłacalny, bo tam wody podchodzą często, kiedy jest cofka w Odrze, trudno się manewruje tramwajami, bardzo małe odstępy pomiędzy tymi kanałami, gdzie parkują tramwaje, więc te większe nie mogłyby. I taki jest plan. Proszę powiedzieć, czy to jest raczej już ostatecznie przesądzone, że tam nie będzie w najbliższych kilku latach, kilkunastu chyba nie, chyba jednak wcześniej tej zajezdni na Golęcinie?
No tak, na teraz mogę potwierdzić, że na teraz decyzja jest taka, że priorytetem jest rozbudowa zajezdni Pogodno, natomiast z tych powodów, o których pan powiedział, zajezdnia Golęcin jakby nie ma perspektyw na przebudowę, na rozwój w taki sposób, żeby to było uzasadnione ekonomicznie i logistycznie, żeby ona mogła dalej funkcjonować. To z różnych powodów, między innymi też z tego, że jest to właśnie zajezdnia czołowa, czyli nieobjazdowa, więc bardzo trudno tam manewrować tramwajami, a te niskopodłogowe, które są 30-metrowe, to już w ogóle praktycznie nie są w stanie tam wjeżdżać, więc tak, ta zajezdnia nie ma perspektyw, natomiast czym innym zupełnie jest trasa tramwajowa.
Bo właśnie, tak pan Kacper, wejdę panu słowo, martwi się przyszłością linii 6, wskazuje, że tam nie jeżdżą właściwie tramwaje niskopodłogowe, bo ta linia jest zużyta, wyeksploatowana. Tak. Czy w ogóle ta linia 6 ma przyszłość w planach komunikacyjnych Szczecina?
To zdecydowanie tak. To jest w tej chwili traktowane jako najpilniejsze, priorytetowe zadanie, jeśli chodzi o modernizację naszej sieci. Co niestety nie zmienia faktu, że póki co jakichś konkretnych terminów podać nie mogę, dlatego że ani nie ma jeszcze projektu, ani nie ma jeszcze funduszy na tą przebudowę. Natomiast jedno jest pewne, że to jest pilne i że miasto dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej ten problem rozwiązać. Póki co rzeczywiście tam, jeśli chodzi o linię numer 6, nie ma dostępu do taboru niskopodłogowego czy częściowo niskopodłogowego. I tutaj absolutnie ta uwaga pana słuchacza jest jak najbardziej słuszna, że to jest rzecz, którą należałoby poprawić, zmienić. I mimo tego, że to torowisko nie jest w dobrym stanie, to prawdopodobnie w sierpniu będą próby przejechania taborem niskopodłogowym, częściowo niskopodłogowym właśnie na pętlę w Wrocławiu. I jeżeli one się zakończą powodzeniem, a jest na to duża szansa, no to od września można przyjąć, że ten tabor niskopodłogowy zostanie wprowadzony oczywiście na wybranych kursach, na wybranych przejazdach, tak żeby był dostępny po prostu dla tych osób najbardziej potrzebujących.
To tyle na razie na ten temat, panie Kac. Przemówię do słuchacza, który napisał tego maila. Natomiast pan Wojciech Jachim jeszcze z nami pozostanie. Za chwilę wrócimy do rozmowy, bo są pytania do pana zarówno jako rzecznika tramwajów szczecińskich, tego, który jako spółka nadzoruje, które to tramwaje nadzorują, powstańców wielkopolskich, przebudowę, no ale także jako rzecznika spółek autobusowych. To jest czas reakcji.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Czwartek, 25 czerwca i teraz wracamy do rozmowy z Wojciechem Jachimem, tym razem jako rzecznikiem spółki nieruchomości opłaty lokalne. Posłuchajmy.
Witam, Marcin Rafajczyk, Szczecin, kochany Radyjko. Mam takie spostrzeżenie niechlubne, nie przynosi tu chwały naszemu miastu, ale parkometry na ulicach Szczecina wyglądają, jakby były po prostu od nowości, nigdy nie myte. Strasznie obklejone, aż strach to dotykać ręką, a jednak odwiedzają nas goście z różnych państw i słabo to o nas w ogóle świadczy. Prosiłbym zapytać NIOL, kiedy zamierzają czyścić parkometry? Przykładem jest blisko naszego Radyjka ulica Monte Cassino na wysokości Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Bardzo, bardzo zanieczyszczone parkometry. Dzięki, proszę o interwencję.
Pan słuchacz chyba ukrył się w jakiejś zacienionej rurze, tak było słychać, ale mam nadzieję, że słuchacze usłyszeli. Uważa, że od nowości, od początku parkometry nie były myte. Panie Wojciechu, czy były myte i czy będzie mycie?
Są myte, są pielęgnowane, ale rzeczywiście to nie jest tak, że, bo mamy tych parkomatów 426, że wszystkie codziennie. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Codziennie dwie osoby opróżniają z monet 20 parkomatów. Przy okazji je czyszcząc, jeśli jest taka potrzeba, a po załatwieniu tych tak zwanych kolekcji jadą w miasto, by umyć 7-8 kolejnych parkomatów. Tak więc, tak jak mówiłem, no mamy ich 426, można więc przyjąć, że każdy z nich jest co najmniej raz w miesiącu poddawany takim zabiegom pielęgnacyjnym, jeśli oczywiście jest taka potrzeba. Teraz jest najtrudniejszy okres, jeśli chodzi o utrzymanie czystości tych parkomatów, ponieważ jest sucho, drzewa pylą, jak mówią nasi pracownicy, płaczą, czyli wydzielają jakieś takie żywiczne i spadziowe substancje, co oczywiście nie ułatwia sprawy. No, dodajmy, że te nasze parkomaty mają też już 5 lat. Z części plastikowej i stalowej ulegają stopniowej degradacji. Parkomaty no, bywają też oszpecane sprayem czy jakimiś innymi farbami przez najczęściej małoletnich i takie rzeczy trzeba czyścić chemicznie, co też wpływa negatywnie na odporność tych powłok parkomatów na różnego typu zabrudzenia. No i a jeśli chodzi o te parkomaty na Monte Cassino, no to oczywiście po sygnale od państwa dzisiaj nasza ekipa się tym zajmie, jeżeli już się nie zajęła, więc reagujemy naturalnie na wszystkie takie sygnały.
Cieszymy się bardzo, a teraz sygnał sprzed wczoraj. Motornicza, zadzwonił słuchacz, czy motornicza może rozmawiać przez telefon bez zestawu głośno mówiącego? Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu stary słuchać ze Szczecina Tomek. Pytacie, co na drogach, więc odpowiadam, właśnie jechałem z szóstką z Dibuła na dworzec główny, bardzo mi się spieszyło. Pomijam to, że się tramwaj spóźnił 3 minuty, ale już bezczelnością było to, że pani motornicza tego tramwaju rozmawiała przez telefon bez żadnych słuchawek. Potem nie zatrzymała się na przystanku, gdzie kobieta machała, a na trzecim przystanku na Wyszyńskiego bezczelnie zamknęła drzwi przed nosem innej kobiecie. No taki to poranek w Szczecinie na linii numer 6. To był kurs o 8.18 i numer tramwaju 102. Dziękuję.
Tramwaj może nie na 102, no ale zobaczmy, jak to wyglądało od drugiej strony. Pierwsze pytanie właśnie to o używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy. Mogą czy nie mogą, gdy nie mają zestawu głośnomówiącego, motorniczowie i kierowcy używać?
Motorniczowie mogą się kontaktować telefonicznie, ale wyłącznie z dyspozytorem i to przy pomocy słuchawki, i to w dodatku przy pomocy słuchawki założonej na jedno ucho, takie są konkretne zasady. Natomiast no tu rzeczywiście motornicza no nie wypełniła tych norm czy zasad, które dotyczą takiego porozumiewania się telefonicznego. W związku z tym zostanie z nią przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca i przypominająca te obowiązujące zasady, tak aby w przyszłości się to nie powtórzyło. Natomiast jeśli chodzi o te konkretne zdarzenia przy okazji podróży z panią motorniczą.
Tak, że tam nie otworzyła drzwi, że odjechała tak. I tak dalej.
To ona wyjaśniła, że podczas zbliżania się do przystanku nie zauważyła odpowiednio wcześnie tego jednoznacznego sygnału ze strony pasażera. No, takie ma wyjaśnienie. Natomiast w drugim przypadku tam chodziło o to, że ona nie poczekała na światłach, tak? Na kolejne światła, ale to z kolei było związane z tym, że po prostu była już na tak zwanym niedoczasie, musiała pilnować się rozkładu. No krótko mówiąc, te zdarzenia rzeczywiście wymagają wyjaśnienia, wymagają rozmowy i takie rozmowy się odbyły.
To jest czas reakcji. Rozmawiamy z Wojciechem Jachimem. Zawsze warto zgłaszać nieprawidłowości, warto dopytywać. Oczywiście państwo je jako tramwaje szczecińskie weryfikujecie. Teraz pytanie do pana jako rzecznika tramwajów szczecińskich, powstańców wielkopolskich. Dwa telefony, posłuchajmy.
Witajcie. Chciałbym poruszyć temat zamkniętej alei powstańców wielkopolskich tutaj przy placu Szyrockiego. Zamknięcie zostało spowodowane dziurą, jaka się pojawiła w jezdni. Niestety druga nitka, czyli obecnie nitka, która ma dwa kierunki jednocześnie, zaczyna też pękać. Chciałbym, żebyście poruszyli ten temat w zarządzie dróg i zapytali się, co jest nie tak, że ludzie muszą czekać nie wiadomo ile na głupi remont odcinkowy i kiedy wreszcie coś się zacznie dziać. Dzięki bardzo.
Witam, stały słuchacz Zbyszek. Chciałbym powiedzieć, że byłem ostatnio na Pomorzanach, zobaczyć jak tam to torowisko zostało, daleko jest zaawansowane i trzeba powiedzieć, że obrega wiadomości, ponieważ powstańców wielkopolskich już będzie czynnym. Ja mam nadzieję, że od 1 września już tramwaje pojadą. Tam pozostało bardzo mało pracy i powinno to się udać. Także bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to 1 września już tramwaje pojadą na Pomorzany. Oczywiście droga jeszcze nie, będzie troszeczkę później. Od 1 października myślę, że i ta linia 4, która też jeździła z Pomorzan na osiedle Zawadzkiego, też pojedzie, bo ponieważ tam dużo studentów przejeżdża. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia ze słuchaczem, a Wojciech Jachim jest przy naszym telefonie. Panie Wojciechu, to zacznijmy może w ogóle od tego całościowego tematu, mianowicie kiedy zostaną zakończone wszystkie prace na powstańców wielkopolskich. Czy to jest przedłużone do stycznia, dobrze pamiętam, 2027?
Tak, tak. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu do końca stycznia 2027. No, ale to na cały zakres prac. Natomiast jest duża szansa, że 1 września, tak jak wspominał słuchacz przed chwilą, zostanie uruchomiona już w pełni komunikacja tramwajowa na powstańców wielkopolskich, czyli do pętli i z powrotem. I jednocześnie ruch kierunkowo od pętli do placu Przyrodzkiego będzie już możliwy. bez wahadła na tym ostatnim odcinku między Kryształcką a Pętlą. Wprawdzie jeszcze nie na obu jezdniach, jeśli chodzi o ten odcinek Kryształcka-Pętla, tylko jedna jezdnia będzie zrobiona, a ruch kołowy w przeciwną stronę będzie odbywał się po torowisku. Tym niemniej ta płynność ruchu kołowego od 1 września już powinna być, powiedzmy, 100%.
I również tramwajowego?
No i tramwajowego. Także tak naprawdę cezurą istotną jest początek września i tu liczymy na to, że wykonawca dotrzyma słowa będzie ta komunikacja uruchomiona. Natomiast całość prac rzeczywiście jest wniosek o wydłużenie do końca stycznia 2027.
No i teraz druga kwestia. Mamy od marca 2026 roku, czy na przełomie lutego i marca to się pojawiło, spora wyrwa w jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich przy placu Szyrockiego na pasie w kierunku centrum miasta. Tu słuchacz informuje, że nie tylko z tą wyrwą jest problem, ale że tam z drugim pasem, że nową nawierzchnią w stronę Pomorzan. Czy potwierdza pan, że rzeczywiście są jakieś problemy tam z nawierzchnią?
Otrzymaliśmy ten sygnał wczoraj od państwa. Teraz tak, ponieważ to jest odcinek formalnie objęty trasem budowy, ale tylko z tego powodu, że
na tym odcinku było przebudowywane torowisko, natomiast same jezdnie w obie strony nie. Dlatego zapadlisko i na tym odcinku, powiedzmy, prowadzącym stronę miasta i ewentualnie przeciwną stronę, jeżeli to się potwierdzi, no to nie są, no można powiedzieć z całą pewnością, nie są związane z prowadzonymi pracami przez firmę ZUE. Tym niemniej należy jednoznacznie wyjaśnić, co jest przyczyną. I tutaj rzeczywiście to się mocno już przewleka, bo tam wspomniał, sprawa się zaczęła w marcu, a do tej pory nie mamy postępów w tej sprawie, dlatego że do tej pory nie została jeszcze podpisana umowa na zrobienie ekspertyzy. Mamy już wytypowanego wykonawcę, to będzie ZUT, czyli Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny. Trwają ostatnie takie uzgodnienia dotyczące umowy między ZUT-em a gminą Szczecin. Jest szansa, że ta umowa zostanie wkrótce podpisana, czyli mam nadzieję, że po prostu na dniach. No i od tego czasu będzie biegł termin wykonania tej umowy, czyli tam jest założenie takie, że w ciągu 70 dni ta ekspertyza zostanie wykonana, a potem zostanie zrobiony projekt naprawczy również przez ZUT. No ale to z tego wynika, że jeszcze tutaj kilka miesięcy przed nami, jeśli chodzi o to utrudnienie. Natomiast co do samego sygnału, że i ta druga nitka jest zagrożona, no to w związku z tym, co mówiłem, czyli że to nie jest tak naprawdę plan budowy w sensie praktycznym, to przekazaliśmy ten sygnał do ZITM-u, czyli zarządcy dróg publicznych w Szczecinie, oraz do ZWiK-u, który ma tam swoje instalacje podziemne, żeby dokładnie przepatrzyli ten temat i jak niezwłocznie, jak najszybciej udzielili odpowiedzi, czy rzeczywiście tam jest taki problem, który sygnalizuje czytelnik czy słuchacz.
Długo czekamy, gdy chodzi o zakończenie sprawy z tą tajemniczą dziurą czy wyrwą w Powstańców Wielkopolskich. Jeszcze trochę poczekamy i panie Wojciechu, na zakończenie pytanie takie. Rozumiem, że Powstańców Wielkopolskich, w tym Pętla na Pomorzanach, jest plac budowy, bo słuchacz nam zgłasza, że tam jest bardzo dużo śmieci i nie ma koszy na śmieci. Czy tam...
Tak, to jest jeszcze ciągle teren budowy. Zresztą część tego, tam jest duży parking, już nie pamiętam na ile samochodów, ale na bardzo dużo samochodów. Połowa tego parkingu jest już dostępna dla mieszkańców Pomorzan i dla innych osób, natomiast druga część jest wykorzystywana jako taki skład materiałów budowlanych. Jest to ciągle teren budowy.
A czy może formalnie pan zobowiązać wykonawcę do dbania o porządek? Mogą państwo jako tramwaje jeszcze...
Oczywiście, znaczy tutaj cały czas naciskamy na wykonawcę, aby utrzymywał teren w możliwie jak najlepszym porządku, bo chodzi o bezpieczeństwo osób, które korzystają z pętli i miejsc okolicznych. I to oczywiście zawsze takie sygnały też przekazujemy od razu do wykonawcy i pilnujemy, żeby one były żeby one były uwzględniane. Natomiast no, jeśli chodzi o samo utrzymanie tutaj, czy jakieś kosze na śmieci, no to wydaje mi się, że na placach budowy takich rzeczy raczej, znaczy one są, ale w ramach budowy, prawda, jakieś takie miejsca na odpady, więc tutaj mamy chyba problem trochę bardziej złożony. Natomiast no, przekażę oczywiście ten sygnał do zamawiającego, czyli tramwajów szczecińskich, i do wykonawcy.
No i czekamy na zakończenie pracy i na to, jak się już tam pojawią kosze na śmieci. Chociaż trzeba też zauważyć, że jeżeli nie widzimy kosza na śmieci, no to kulturalny człowiek raczej nie rzuca odpadków, jakichś pozostałości byle gdzie, tak po prostu na ziemię wokół siebie czy na chodnik.
Ale czy ja rozumiem, że chodzi o w ogóle o ten teren, duży dosyć teren...
Tak, ale słuchacz głównie pętli, skupił na perony. Pętli, tam na pętli na Pomorzanach.
Czyli że na peronach nie ma, tak?
Tak, że tam na końcu na pętli, ale też mieliśmy sygnał o całej długości powstańców, że przydałyby się kosze.
No dobrze, to ja to...
Dziękuję, Wojciech Jachim.
Dziękuję.
Dobrze. Nieruchomości, opłaty lokalne, tramwaje szczecińskie, rzecznik i także spółek autobusowych, i dziękuję gościowi kolejnemu za cierpliwość. Najpierw będzie telefon od rozgoryczonego słuchacza, bo ta sprawa rzeczywiście trwa już od wielu, wielu miesięcy.
Witam serdecznie, z tej strony Janusz. Oraz już nawet nie wiem, który do Państwa dzwonię, z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Myślałem, że Państwo jako radio pomożecie mi rozwiązać problem z porzuconym wrakiem w oficynie, ale widzę, że nic w tej sprawie też i u Państwa się nie dzieje. Pozdrawiam. Szkoda, że nie mogłem na Państwa liczyć.
Dziękujemy. My chcemy jednak, żeby pan mógł na nas liczyć. Robimy, co możemy, i mam nadzieję, że także Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych robi, co może. Przy naszym telefonie pani Sylwia Cyza-Słomska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Sprawa nie jest prosta. Przypomnijmy, prawda, że tam to nie jest droga publiczna, jest to teren prywatny, no to znaczy należący do zbiórku, że Straż Miejska tam nie może interweniować. A jak państwo próbujecie sobie z tym wrakiem poradzić?
Jest to teren zarządzany przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i tutaj jako właśnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego możemy działać w tej sprawie. I rzeczywiście po sygnale od państwa i tutaj po sygnale od mieszkańca podejmujemy działania. Nie są one jednak prostą ścieżką i ustalenie samego właściciela pojazdu nie jest sprawą prostą. Ale działamy. Próbowaliśmy ustalić się na własną rękę, kto jest właścicielem. Niestety się to nie udało. Sprawdziliśmy również do tej pory możliwości ewentualnego wprowadzenia oznakowania, które zmieniłoby status tego podwórka. Niestety z uwagi na to, że jest to podwórko zamknięte z przejazdem w prześwicie bramowym, nie ma takiej możliwości, dlatego nie możemy liczyć tutaj ze względu na to, że nie jest to droga publiczna właśnie, nie jest to strefa ruchu, na pomoc Straży Miejskiej. Dlatego wystąpiliśmy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie danych właściciela. No i będziemy tutaj czekali na odpowiedź. Mamy nadzieję, że uda się to jak najszybciej i będziemy kierować tutaj sprawę na dalsze tory, tak aby w końcu ten pojazd, który tam stoi, usunąć.
On ma tablice rejestracyjne, czy nie ma?
Tak, on ma tablice rejestracyjne.
A to powinno się udać. Ustalenie właściciela.
Tak, natomiast no musimy wszystkie te kroki wykonać, zanim podejmiemy jakieś działania, i tutaj musimy również wystąpić do sądu o pozwolenie na takie działanie, czyli właśnie ewentualne odholowanie.
Odholowanie, ale to dopiero kiedy nie uda się ustalić właściciela.
Dokładnie.
To wtedy na koszt państwa, to znaczy w sensie STBS, tak?
Tak.
I jeżeli potem się uda jednak ustalić, nawet jak państwo już odholują, to być może właściciel będzie obciążony tymi kosztami. A ciekawe jest to, że przecież tam sąsiedzi, wiedzą sąsiedzi na kim, na czym kto siedzi, a tutaj jakby, no nie wiem, czy tam była jakaś próba rozpytania właśnie sąsiadów, do kogo ten samochód może należeć.
Tak, 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 były takie próby podejmowane, niestety nie udało się.
Czyli taka próba była prowadzona, a gdyby nie było tablic rejestracyjnych, czy wtedy sprawa by była prostsza?
Myślę, że również nie znam tutaj ścieżki w tej sytuacji, no natomiast myślę, że również takie postanowienie sądu byłoby potrzebne.
Dziękuję za rozmowę. Sylwia Cyza-Słomska, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia. No i czekamy na opinię słuchaczy, jak sobie poradzili państwo na przykład z wrakami na waszych podwórkach. Nie mówię o drodze, tylko właśnie o takich terenach należących do danych zarządców, a przecież bardziej do wspólnot. To bardzo interesujący temat i wyzwanie, jak długo to trwa. Zobaczymy, ile będzie trwało, gdy na przykład nie uda się ustalić właściciela tego wraku, ile będzie trwało przygotowanie i wreszcie odholowywanie go na jakieś złomowisko. Dziękujemy za dziś. Prosimy o jeszcze. Mieliśmy jeszcze jeden temat dzisiaj w planach, bardziej o wodzie, jak ją retencjonować, ale to przekładamy na jutro. 510-37-32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Patryk Srokowski, Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po 12. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.